Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. W poniedziałek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu, w tym z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy były poświęcone przygotowaniu do projektu Narodowego Programu Szczepień, który przeszedł już konsultacje i jutro ma go przyjąć rząd. Po spotkaniu szef BBN-u Paweł Soloch poinformował, że prezydent udziela pełnego wsparcia działaniom rządowym w zakresie szczepień przeciwko koronawirusowi.
Po dyskusji na temat szczegółów, pewnych uzgodnienia, które tutaj z panem prezydentem a premierem zapadły, wsparcie będzie przez pana prezydenta nadal z całą intensywnością udzielane i pan prezydent jest przekonany o tym, że ten program rzeczywiście odniesie sukces, tego się spodziewamy.
Pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk powiedział, że Narodowy Program Szczepień w trakcie konsultacji został wzbogacony o kilkadziesiąt elementów. Podkreślił, że ma on szansę zadziałać, gdy stanie się masowy. Szczepienia mają pozwolić zapanować nad epidemią w 2021 roku, mówił minister. Minister zdrowia ocenił z kolei, że widmo trzeciej fali epidemii jest bardzo realne. Zdaniem Adama Niedzielskiego, aby tego uniknąć, skala obostrzeń powinna pozostać na co najmniej tym samym poziomie, co obecnie.
Decyzję w tym zakresie podejmie rządowy zespół zarządzania kryzysowego, któremu przewodniczy pan premier Morawiecki, ale z mojej strony będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a szczególnie tych obostrzeń i przyjrzenie się im, przeanalizowanie, które dotyczą okresu feryjnego, tak żebyśmy na ferie rzeczywiście zostali w domu i spędzili je bezpiecznie, po to właśnie, żeby uniknąć trzeciej fali.
Adam Niedzielski oświadczył, że będzie rekomendował przedłużenie obostrzeń związanych z pandemią do 17 stycznia. Handlowa Solidarność rusza z akcją Tydzień Szacunku dla pracowników handlu. Związkowcy chcą zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację pracowników sklepów i apelują do rządzących o natychmiastowe działanie. Więcej o tym Zuzanna Dąbrowska.
Przez najbliższy tydzień będzie trwała zbiórka podpisów pod petycją, która jeszcze przed świętami trafi do rządu, między innymi do resortu rozwoju pracy i technologii. Handlowa Solidarność zwraca uwagę, że pracownicy handlu od początku epidemii COVID-19 pracują w trudnych warunkach i są szczególnie narażeni na zakażenie. Dodatkowo obowiązek wielogodzinnej pracy w maskach ochronnych ma negatywny wpływ na ich zdrowie. Dlatego związek domaga się od rządu opracowania i wprowadzenia jednolitych procedur sanitarnych obowiązujących w placówkach handlowych i centrach logistycznych. Solidarność chce także dodatkowych przerw w pracy na dezynfekcję rąk, zmniejszenia zakresu godzinowego pracy oraz przestrzegania prawa do wolnej niedzieli. Solidarność apeluje także do pracodawców. Jednym z postulatów jest przyznanie dodatku za pracę w trudnych warunkach, mówi szef Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara.
Żądamy dialogu rzeczywistego, którego w Polsce nie ma, dokonywania właśnie weryfikacji i liczenia tego limitu klientów, który i tak jest fikcyjny. Nie chcemy, aby pracownikom, którzy przechodzą na kwarantannę, odtrącano czynniki wynagrodzenia premii. Również chcemy się ująć za pracownikami, którzy pracują w centrach logistycznych, w e-handlu. To też jest grupa dzisiaj przeciążona pracą. My ich nie widzimy. Jako klienci się z nimi nie spotykamy.
Petycję można podpisać na stronie www.solidarnośćwhandlu.pl. Tam także można znaleźć materiały promujące akcję Tydzień Szacunku dla Pracowników Handlu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Senator Jan Maria Jackowski uważa, że koalicja na prawicy przetrwa, jeżeli będzie kultura dialogu i akceptacja dla pluralizmu. Ostry podział w Zjednoczonej Prawicy zarysował się po ostatnim szczycie unijnym w sprawie budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy oraz stosowania mechanizmu praworządności. Solidarna Polska negatywnie oceniła ustalenia unijnych liderów, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. Mimo to partia Zbigniewa Ziobry zdecydowała, że pozostanie w koalicji rządowej. Senator Jackowski zauważa, że w Europie działały rządy koalicyjne, które różniły się w ważnych sprawach. Polityk dopuszcza możliwość takiego działania rządu także w Polsce.
Jak wiemy, i mówił o tym pan premier Jarosław Kaczyński, przed referendum akcesyjnym w 2003 około 1/3 działaczy i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości była eurosceptyczna. 2/3 popierało akcesję, a więc jeżeli ten pluralizm w poglądach na Unię Europejską będzie uszanowany, to sądzę, że jest możliwość współdziałania. Jeżeli nie będzie uszanowany i któraś ze stron będzie chciała narzucić swoją wizję jako taką obowiązującą, w tym wypadku taką, nazwijmy to, bardziej zgodną z duchem tego porozumienia, no to zapewne dojdzie do jakichś podziałów.
Dużym sprawdzianem dla koalicji rządowej będzie sejmowe głosowanie nad ustaleniami szczytu Unii Europejskiej. Solidarna Polska zapowiada, że inaczej niż PiS oraz porozumienie, które tworzą rząd, będzie głosować przeciwko funduszowi, który jest elementem pakietu ustaleń. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość przekazania parze prezydenckiej betlejemskiego światła pokoju. Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą otrzymali je od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego. Podczas uroczystości prezydent dziękował harcerzom za ich obecność w Pałacu Prezydenckim i za to, że tradycyjnie mimo pandemii przynieśli do niego światło z Betlejem. Andrzej Duda wskazywał, że światło to symbol dobra, braterstwa, przyjaźni i służby.
Służby, która w tym roku, w czasie pandemii koronawirusa, ma tak bardzo silny i znamienny wymiar. Służby, która realizowana wobec drugiego człowieka jest tym najmocniejszym spoiwem, które charakteryzuje obok przyjaźni harcerskiego ducha. Przyjaźń i służba to są dwa, można powiedzieć, najważniejsze elementy istoty harcerstwa, istoty harcerskiego etosu. Ogromnie dziękuję, że oba są tutaj, w Pałacu Prezydenckim, u protektora polskiego harcerstwa.
Do Polski światło z Betlejem dotarło w niedzielę. Harcerze już po raz 30 otrzymali je od słowackich skautów. W tym roku roznoszone jest ono pod hasłem Światło Służby. Betlejemska sztafeta trwać będzie do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Do ponad 1000 weteranów w całym kraju trafią świąteczne upominki i opłatki. Paczki przygotował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jego przedstawiciele składają wizyty bohaterom. W poniedziałek szef urzędu Jan Józef Kasprzyk odwiedzał weteranów w Małopolsce. Co roku w Warszawie przedstawiciele działaczy walczących o niepodległość spotykali się i łamali opłatkiem. Tegoroczne plany pokrzyżowała pandemia, dlatego przedstawiciele urzędu przyjeżdżają z paczkami do ich domów i przywożą im m.in. świąteczne upominki. A wśród prezentów są także szczególne laurki, o czym opowiadał w poniedziałek na konferencji prasowej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Odwiedzamy w domach, zachowując oczywiście wszelkie rygory sanitarne, tych wszystkich, którzy byliby razem z nami przed świątecznym stole. Zawozimy im życzenia. Zawozimy opłatek przygotowany przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Zawozimy prezenty, drobne upominki, słodkości, zgodnie z polskim obyczajem, taki prezent podchoinkowy. Ale też niezwykle cenne jest to, że w tych paczkach do kombatantów adresowanych są laurki. Laurki przygotowane w ramach akcji Serce za Odwagę. Laurki rysowane przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w całej Polsce. Te laurki chyba sprawiają naszym weteranom, naszym kombatantom największą radość.
Oprócz świątecznej akcji codziennie kilka tysięcy weteranów otrzymuje ciepłe obiady, które przywożą m.in. żołnierze WOT-u. Projekt koordynuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szef urzędu przypomniał, że w tym roku weterani zostali wsparci także innymi działaniami państwa. Przyjęto ustawę zakładającą, że osoby, które w latach 1936-56 zostały zesłane na Syberię, otrzymają odszkodowania. Uchwalono też przepisy, na mocy których działacze opozycji antykomunistycznej z najniższymi rentami i emeryturami otrzymają dwukrotnie wyższe świadczenia, czyli minimalnie 2400 zł. Przy Brexicie bez umowy najbardziej poszkodowaną polską branżą będzie eksport rolno-spożywczy, dla którego Wielka Brytania jest drugim odbiorcą produktów. Ministerstwo Rozwoju wyjaśniło, że tradycyjnie cła dla tego sektora są średnio wyższe niż dla sektorów przemysłowych. Pojawią się tak zwane kominy taryfowe. Bardzo wysokie stawki będą obowiązywały na przykład dla wyrobów tytoniowych, alkoholi, produktów mlecznych i cukru. W scenariuszu braku porozumienia długoterminowy spadek eksportu do Wielkiej Brytanii szacowany jest od około 30 do blisko 70%. Brexit już dziś stanowi ogromne zagrożenie dla całego sektora rolno-spożywczego, ocenił Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Jak wskazał, od stycznia do września Polska wyeksportowała towary o wartości ponad 2 miliardów euro.
To, co polski rząd powinien robić w kwestii Brexitu, to na pewno nie oglądać się na całą Unię Europejską, nie oglądać się na rywali z zagranicy, a starać się wynegocjować dla naszego kraju jak najlepsze warunki w kuluarowych rozmowach. Tutaj taryfy celne stanowią, prawdopodobnie będą stanowić gigantyczną zaporę dla eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych, ale także, co bardzo istotne, pewne ustalenia fitosanitarne, które będą musieli spełnić, które będą musieli sprostać polscy rolnicy. To będzie bardzo trudna sytuacja i która potencjalnie może pozbawić gigantyczną grupę odbiorców, także Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, dostępu do polskich produktów. Powinna być to jedna z absolutnie priorytetowych kwestii, którymi będzie zajmować się polski rząd, ale także szerzej cała Unia Europejska.
W tym tygodniu ma ruszyć kolejna runda negocjacji w sprawie umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Premier Boris Johnson i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznali, że mimo niedotrzymanych terminów porozumienie w sprawie przyszłych relacji może być osiągnięte. Brak umowy przed 31 grudnia, kiedy skończy się okres przejściowy, oznacza, że od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie odbywał się na ogólnych zasadach WTO. Będą mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe i inne bariery. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.